Z tego filmu dowiecie się, jak zacząć inwestować i jak wygląda świat inwestycji z perspektywy kobiety. Opowie nam o tym Dorota Sierakowska, która jest finansistką, inwestorką i przedsiębiorczynią. Witamy Cię.
Cześć, witam serdecznie.
Uczelnia Azbiro to jedyna uczelnia w Polsce, w której wykładowcami są tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. Mamy tutaj studia licencjackie, kurs podstawowy i studia podyplomowe MBA, więc znajdziesz coś na pewno dla siebie. Tymczasem wróć do oglądania tego filmu.
Dorota, jakie wyzwania napotkałaś jako przedsiębiorczyni inwestorka w męsko dominującym świecie?
Można powiedzieć, że napotkałam w sumie podobne wyzwanie jak każdy przedsiębiorca, nawet niekoniecznie będący kobietą, czyli po prostu musiałam się wszystkiego nauczyć od nowa. I też nawet mimo ogromu książek o przedsiębiorczości i o inwestowaniu, chociaż tych o inwestowaniu było dużo mniej niż jest teraz, to mimo wszystko trzeba było to poczuć na własnej skórze i trzeba było też niestety popełnić te własne błędy, ucząc się tego, jak wygląda ten biznes w praktyce. A nie tylko od strony teoretycznej, bo ja faktycznie studiowałam finanse, nawet robiłam taką specjalizację inwestycyjną, ale potem tak naprawdę dopiero już inwestując samodzielnie, już też prowadząc pierwszą firmę jeszcze na studiach, dopiero wtedy tak naprawdę poczułam tak, jak wygląda ta przedsiębiorczość i to inwestowanie w praktyce. Natomiast oczywiście z punktu widzenia kobiety zawsze tym takim dodatkowym wyzwaniem jest to, że kobiet inwestorek jest bardzo mało, więc też trochę brak takich wzorców. To, że musiałam jednak w dużym stopniu wypracować sobie swój styl, swoje podejście do inwestowania od zera na nowo, no i że było mało takich miejsc i mało takich osób, z którymi mogłam na temat takiego bardziej kobiecego podejścia do inwestowania rozmawiać. No bo jednak to podejście kobiet i mężczyzn do inwestowania często się różni.
A to prawda. A tutaj pytanie w takim razie, w co inwestujesz, jakby gdyby ktoś był zainteresowany? Jakby gdzieś tam na czym głównie się skupiasz?
Teraz mogę powiedzieć o sobie, że inwestuję chyba we wszystko, dlatego że tak naprawdę na studiach zaczynałam inwestować klasycznie od akcji, ale już wtedy zainteresowały mnie surowce, już wtedy zaczęłam nieco więcej czytać o złocie, o ropie naftowej, o kawie z punktu widzenia inwestycyjnego. I też zresztą o tym nawet pisałam, bo moim pierwszym biznesem było wydawanie magazynu o inwestowaniu dla studentów. I to faktycznie był taki trochę międzyuczelniany już projekt i faktycznie to była też spółka z prawdziwego zdarzenia. Więc nie dość, że sama inwestowałam, to jeszcze dużo o tym pisałam. Więc te surowce to była taka moja nisza w zasadzie jakby od niemalże samego początku. No ale później też siłą rzeczy, jako finansistka, jako inwestorka odkrywałam też świat innych instrumentów finansowych, waluty, oczywiście wszelkiego typu akcje, fundusze ETF, nieruchomości też potem z czasem, więc można powiedzieć, że teraz inwestuję we wszystko, ale no też jestem taką osobą, która z racji mojego zawodu, też mojego wykształcenia po prostu lubi eksplorować. Więc jak tylko pojawia się coś nowego w świecie inwestowania, no to ja bardzo chętnie to testuję.
Super. W takim razie, jak też wspomnieliśmy o tym, czym różni się podejście kobiet do inwestowania od podejścia mężczyzn? Jakie różnice widzisz w tym miejscu?
Przede wszystkim, i to nawet nie jest tylko i wyłącznie moja obserwacja, dlatego że na to są badania. Nie w Polsce, bo w Polsce wciąż inwestorek jest znacznie mniej niż inwestorów, aczkolwiek to się zmienia, ale na przykład już w Stanach Zjednoczonych było takie solidne badanie na kilkudziesięciu tysiącach inwestorów i inwestorek zrobione, pokazujące, że kobiety z zasady są nieco bardziej zachowawcze i nawet jeżeli inwestują w ryzykowne rzeczy, w ryzykowne instrumenty, to i tak robią to stopniowo.
W takim sensie, że mają mniejszą skłonność do ryzyka, czy...?
Mają mniejszą skłonność do ryzyka, ale też mają mniejszą potrzebę, żeby być najlepszą. Po prostu kobieta chce regularnie zarabiać na tych swoich inwestycjach. Oczywiście, żeby było jasne, nie generalizując, bo są też kobiety super ryzykantki i są też zachowawczy mężczyźni, ale co do zasady, co z tych badań wyszło i co ja też obserwuję, to, że faktycznie kobiety wolą najpierw zacząć bezpieczniej i mniejszymi kwotami, zbudować sobie fundamenty w postaci bezpiecznych inwestycji, długoterminowych inwestycji, a dopiero później idą w te bardziej ryzykowne. Czyli mają już takie podstawy i dopiero później stwierdzają, że okej, ja chcę zarobić więcej, mam na to czas, mam tę wiedzę coraz większą, wchodzę w to. A czasem i nie wchodzą w to. Natomiast mężczyźni mają częściej tendencję do tego, żeby od razu inwestować bardzo ryzykownie i jeszcze nie tworząc tych fundamentów, starać się po prostu być najlepszym. Czyli częściej widać rywalizację w męskim świecie inwestycyjnym, natomiast wśród kobiet częściej widać współpracę i też taką chęć na przykład polecenia sobie pewnych rzeczy, tak pójścia ręka w rękę przez tę przygodę inwestycyjną. Mężczyźni jednak często wolą rywalizować i pokazywać, kto tam zarobił więcej.
No, to wydaje mi się, to jest taka natura mężczyzny, to właśnie taka rywalizacja. W takim razie, dlaczego zdecydowałeś się założyć Girls Money Club i czy mogłabyś tutaj opowiedzieć, jakby czym jest ten klub?
Girls Money Club to jest w tym momencie największa społeczność inwestorek w Polsce, czyli ogólnie przede wszystkim aktywizuje kobiety do inwestowania, to jedna rzecz, ale też do tego, żeby myśleć o pieniądzach w kontekście dążenia do niezależności i wolności finansowej. Ja sama jestem ogromną fanką w ogóle no, i bycia przedsiębiorczynią, i inwestowania. I ja przede wszystkim wiem, ile mi to daje w moim życiu, jak fajne doświadczenia, ale też taką wygodę, takie bezpieczeństwo, poczucie takiej wolności, że mogę decydować, gdzie jestem i co robię. To jest fantastyczna sprawa. I też Girls Money Club to jest taka społeczność, w której my w kobiecym gronie właśnie o tych pieniądzach rozmawiamy. Rozmawiamy szczerze, właśnie bez tego pudrowania rzeczywistości. I też uczymy się, jak krok po kroku wypracować sobie to bezpieczeństwo, wypracować sobie niezależność i ostatecznie też dążyć do wolności finansowej. I inwestowanie to jest po prostu jeden z tych filarów dbania o swoje finanse, bo przecież no mamy zarabianie, mamy oszczędzanie, no ale ta trzecia rzecz, czyli to inwestowanie jest równie ważne. A to jest często taka rzecz, o której wiele osób zapomina. Też często kobiety są przekonane, że inwestowanie trochę nie jest dla nich.
Albo jest za trudne.
Albo jest za trudne. To jest po prostu taki wierutny mit, to jest taka wierutna bzdura, bo inwestowanie naprawdę jest dla wszystkich. Tylko, że po prostu każdy musi sobie znaleźć ten swój własny styl, który jest dopasowany do charakteru, do potrzeb życiowych, do sytuacji, w której jesteśmy w danym momencie, do tego, jakie cele chcemy osiągnąć. I Girls Money Club to jest taka inicjatywa, która troszkę powstała z potrzeby też częstszych rozmów na temat pieniędzy w kobiecym gronie, dlatego że ja mam swoje koleżanki, swoje przyjaciółki, z którymi często na ten temat rozmawiałam i też opowiadałam, w co inwestować, czy też w co sama inwestuję. No ale tak przy kawie. Natomiast i ja, i one stwierdziłyśmy, że być może przydałoby się jakieś miejsce, gdzie można by było mówić w szerszym gronie o tych pieniądzach, też się wymieniać innymi doświadczeniami. No i tak powstało Girls Money Club, no i teraz faktycznie prężnie funkcjonuje. Jest nas już no, dobrych kilkadziesiąt tysięcy.
Wow, to jest super, to jest naprawdę patrząc. A to jest stricte z Polski, czy to jest międzynarodowo?
To jest inicjatywa stricte polska, przynajmniej na razie, dlatego że uważam, że w Polsce jest jeszcze wciąż wiele do zrobienia. Wciąż jest jeszcze wiele kobiet, które no nie do końca, może nawet nie radzą sobie z pieniędzmi, ale też patrzą na pieniądze z punktu widzenia nieco innej skali. Czyli na przykład skupiają się tylko i wyłącznie na oszczędzaniu, co moim zdaniem jest mimo wszystko błędem. Co oczywiście jest pewnym etapem, który warto przejść, ale wydaje mi się, że te pieniądze robią się najfajniejsze, gdy faktycznie mamy nieco, gdy mamy takie swoje cele, które nas motywują do tego, żeby tych pieniędzy mieć coraz więcej.
Żeby były środkiem do jakiegoś tam.
Żeby one były środkiem do naszych celów, żeby nie były też takim narzędziem restrykcji, bo jeżeli my tylko patrzymy na pieniądze i na dbanie o finanse z punktu widzenia oszczędzania, to się kojarzy z pozbawianiem siebie przyjemności, to budzi takie negatywne emocje, że my musimy coś poświęcić, żeby finansowo było lepiej. Natomiast staram się patrzeć, czy też przedstawiać taką inną optykę w kontekście pieniędzy, że my możemy mieć pieniądze, my możemy o nie dbać, nie rezygnując z przyjemności, ale ustalając sobie priorytety, wydając pieniądze świadomie, zgodnie z własnymi wartościami, zgodnie z własnymi celami.
Super. A jakie są główne wyzwania, z jakimi spotykają się kobiety w świecie inwestowania i finansów? Bo wspomniałaś, że ta społeczność liczy kilkadziesiąt tysięcy osób, więc jakie wyzwania najczęściej obserwujesz, występują?
Pierwsze wyzwanie jest takie, że właśnie w wielu kobietach tkwi przekonanie, że inwestowanie nie jest dla nich. I to jest wyzwanie dlatego, że jeżeli my nie jesteśmy przekonane, że inwestowanie jest dla nas, to my nawet nie zaczniemy się go uczyć. W sensie nie zrobimy
już
nawet
tego...
jest
taka blokada po prostu
tak,
w głowie.
Tak, jest blokada już na starcie, a jeżeli my nie zaczniemy się go uczyć, to my nigdy nie będziemy w tym dobre. No bo z inwestowaniem to jest w sumie taka sama umiejętność jak każda inna. No tak jak z prowadzeniem biznesu. Dopóki się
tak,
nie założy...
Z kierowaniem tej... auta, nie?
Jakby... Tak, jak z jazdą na rowerze. Jeżeli się nie zrobi tych pierwszych kilku wywrotek, albo jeżeli my nie mamy jakiegoś doświadczenia pierwszego, to my też nie wiemy, czego nie umiemy. Ciężko nam jest w ogóle ocenić, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas, no bo przecież jakby wciąż nie wkroczyłyśmy w ten świat. Więc takie pierwsze wyzwanie na pewno duże to są takie przekonania. Plus oczywiście my w Polsce mamy cały szereg negatywnych przekonań o pieniądzach, że pierwszy milion trzeba ukraść, że w ogóle nie da się uczciwie dotrzeć do dużych pieniędzy. No naprawdę pewnie można by całą litanię zrobić, ale te przekonania, czyli to, co tkwi w naszej głowie, paradoksalnie jest, zresztą czy paradoksalnie, to po prostu jest bardzo ważne na starcie. A druga rzecz, to chyba przynajmniej z tego, co mi też dziewczyny mówią w Girls Money Club, to jest brak reprezentacji, czyli my też mamy mało wzorców.
Które mogą naśladować inne kobiety.
Tak, tak, kobiet, które osiągnęły sukcesy. I na szczęście jest już całkiem sporo kobiet, które osiągnęły sukcesy jako przedsiębiorczynie, czyli mają firmy, które świetnie prosperują, zarabiają świetne pieniądze. Są już też kobiety, przynajmniej zaczynają być takie przykłady, kobiet, które wysoko się pną w korporacjach. Czyli faktycznie dotarły i do poziomu dużych wpływów, i do poziomu też wysokich zarobków, ale wciąż jest mało kobiet inwestorek. Wciąż jest mało kobiet właśnie w branży stricte inwestycyjnej. No i to też często sprawia, że po prostu wiele kobiet się zastanawia, czy to faktycznie jest dla nich świat, skoro tych kobiet tam nie ma. Więc to jest też taka misja trochę Girls Money Club, żeby pokazać, że naprawdę nie ma się czego bać i że coraz więcej kobiet inwestuje i przede wszystkim robią to bardzo dobrze.
Super, a w takim razie wspomniałaś, że byłaś inwestować dużo w surowce. W jakie surowce inwestycyjne warto według Ciebie zainwestować w obecnych czasach, biorąc pod uwagę zmienne warunki na rynkach, które obecnie występują?
Przede wszystkim surowce w ogóle są takim bardzo specyficzną grupą aktywów, dlatego że one same w sobie są relatywnie ryzykowne. W takim sensie, że po prostu ta zmienność cen surowców bywa duża i też często w świecie inwestycyjnym polecamy surowce bardziej osobom, które już mają doświadczenie z rynkami akcji, obligacji, czyli już się zetknęły z tym rynkiem kapitałowym, zetknęły się z inwestowaniem i po prostu teraz chcą mieć coś ekstra. Ale oczywiście są takie surowce, które są lepsze i gorsze. Na przykład takim bardzo uniwersalnym surowcem w zasadzie dla wielu różnych inwestorów i inwestorek jest złoto. Dlatego, że złoto jako dodatek do innych inwestycji, które mamy, może bardzo fajnie nam stabilizować nasze inwestycje, stabilizować nam ten portfel inwestycyjny. A to dlatego, że po prostu złoto sobie bardzo często radzi lepiej w okresach dekoniunktury, czyli gdy mamy krachy, kryzysy, wojny, wszelkiego typu niepewności gospodarcze, no to wtedy spadają ceny akcji, spadają ceny wielu aktywów. Natomiast złoto akurat w takich momentach radzi sobie nieco lepiej i nam fajnie stabilizuje ten portfel. Więc jeżeli coś bym miała polecić tak na start, od czego warto zacząć się interesować rynkiem surowcowym, to zaczęłabym pewnie od złota, no ale naprawdę ten rynek to jest dla mnie taki bardzo fascynujący świat, bo to, że mamy możliwość inwestowania w różnego typu paliwa, że mamy możliwość inwestowania w kawę, w cukier, w takie rzeczy, które są i blisko nas, a jednak są takim globalnym rynkiem, to samo w sobie jest naprawdę duża frajda. Tylko oczywiście powoli, stopniowo warto też się przyzwyczajać do tego, jak ten świat wygląda, jakie trendy tam panują.
Okej, w takim razie, jakie są Twoje rady dla początkujących inwestorów, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę na rynkach, w kwestii inwestowania?
Przede wszystkim nie spieszyć się, ale w takim kontekście, że nie wierzyć ślepo w jakieś magiczne inwestycje, które ktoś nam podpowiada.
Hodowla bambusa w Ameryce Południowej.
Jakby można było wymieniać pewnie, jakby, bo one się zaczynają od akcji cudownych spółek, przez jakieś egzotyczne kryptowaluty, do tych historii różnych sukcesów i porażek i takich magicznych inwestycji to bywało mnóstwo. ale przede wszystkim kierować się przede wszystkim swoimi potrzebami, czyli zacząć od budowy fundamentów, od poduszki finansowej, od zabezpieczenia takiego funduszu, który będzie na tak zwaną czarną godzinę, czyli po prostu na nieprzewidziane wydatki i fajnie go antyinflacyjnie zainwestować. Potem sobie stworzyć taki długoterminowy portfel, czyli taki, który buduje nasze bogactwo przez wiele lat. Tam sobie wrzucić akcje czy też obligacje w postaci ETF-ów, dorzucić trochę złota, jeżeli nas stać, dorzucić też jakieś nieruchomości. Czyli zrobić coś, co będzie nam pracowało przez lata, a jeżeli chcemy czegoś więcej, to dopiero wtedy zastanowić się, ok, co mnie interesuje. Może pójdę w rynek sztuki, może pójdę w jakieś znajdowanie ciekawych akcji, spółek z branży, która mnie interesuje albo w której działam i po prostu się na niej znam. Tych możliwości inwestycyjnych jest cała masa, więc taka główna rada to chyba dopasować to wszystko do siebie i po prostu być też troszkę krytycznym, czy też krytyczną wobec tego, co się o tym inwestowaniu słyszy. Bo wiele osób właśnie zaczyna bardzo ryzykownie, od razu albo zarabia bardzo dużo, a potem w drugiej, trzeciej transakcji równie dużo traci. Więc bardzo często też osoby, które w ten sposób zaczynają, mają takie przeświadczenie, że to jest kasyno. A giełda to nie jest kasyno, inwestowanie to nie jest kasyno. To jest po prostu ogrom różnych możliwości wprawiania pieniędzy w ruch i po prostu powinniśmy mieć tego świadomość. A więc naprawdę kierujemy się swoimi potrzebami, zaczynamy od prostych, intuicyjnych rzeczy, a potem dochodzimy do takiego poziomu, jaki jest dla nas komfortowy. A jeżeli coś brzmi lepiej niż jakby było prawdziwe, no to prawdopodobnie tak jest.
A myślisz, że tak już kończąc, jak w takim razie rozeznać, co może być nieprawdziwe, a co prawdziwe, z tego względu, że wiadomo, są te historie plantacji bambuza w Ameryce Południowej, nie wiem, jakieś plantacje czegoś tam w Meksyku. W takim razie, jaką, wiadomo, jakby każdy surowiec, czy jakby każda inwestycja ma jego inną stopę zwrotu roczną, ale bezpieczną taką średnią stopę, można jakoś założyć jakąś średnią, bezpieczną stopę, nie wiem, inwestycji, które są bezpieczne i są stabilne.
Zależy w jakich czasach, bo na przykład tak powiedzmy w ujęciu, nie wiem, ponad stuletnim, to mówi się o bezpiecznych inwestycjach w kontekście stopy zwrotu na poziomie 9-10% rocznie na rynku kapitałowym. Ale gdy mamy wysoką inflację, no to wtedy no, nawet w Polsce ostatnio zdarzały się przecież obligacje, które były oprocentowane na 20%, a to były obligacje Skarbu Państwa po prostu, tylko że ich oprocentowanie było uzależnione od inflacji. Więc dużo zależy, co do zasady, tak długoterminowo, jak patrzymy w kontekście kilkudziesięciu lat, no to raczej się mówi tutaj o około 10%. Natomiast ja bym nie patrzyła aż tak bardzo na oprocentowanie, gdybym teraz zaczynała, tylko po pierwsze stawiałabym na edukację, czyli żeby jednak mieć takie podstawy, żeby nie dać się wmanewrować w coś, czego my nie rozumiemy. No i a propos tego, żeby rozumieć, co się robi. Czyli jeżeli na przykład ktoś nas kusi magiczną inwestycją na drugim krańcu świata, to możemy siebie spytać, ok, ale w jaki sposób ja to zweryfikuję? Tak. Czy ja naprawdę wiem, w co ja wkładam pieniądze?
Czy ten bambus faktycznie tam rośnie?
Czy on tam rośnie? Czy ja tam mogę polecieć? Czy ja mogę go zobaczyć? To jest trochę jak z prowadzeniem firmy. No, musimy wiedzieć, co robimy. Jeżeli na przykład czegoś nie wiemy, no to albo możemy, nie wiem, zatrudnić specjalistę, który nam niektóre rzeczy wytłumaczy, tudzież outsourcować jakieś rzeczy, albo możemy po prostu samodzielnie się dowiedzieć i też mieć taką świadomość, że nie robimy rzeczy po omacku, tylko że podejmujemy świadomą decyzję. Więc z inwestowaniem jest trochę jak z przedsiębiorczością. Tu i tu wkładamy pewien czas i pieniądze, aby ten nasz czas i te nasze pieniądze zapracowały na coś więcej. Na większą satysfakcję, też większe stopy zwrotu, większe zarobki. No i właśnie przy tym inwestowaniu też trzeba o tym pamiętać. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, my nie musimy w to inwestować. Jest tak wiele rzeczy, w które my możemy zainwestować, na których my możemy się znać, w których możemy się po prostu rozeznać też w międzyczasie, że nie ma co sięgać do tych najbardziej egzotycznych. Zazwyczaj jest tak, że ci inwestorzy, którzy radzą sobie najlepiej, to są inwestorzy, którzy po prostu mają największą wiedzę na dany temat. I jeżeli ktoś ma na przykład dobrą, wysoki poziom wiedzy o jakiejś branży w Polsce, no to może inwestować w spółki tylko z tej branży i na tym świetnie wychodzić i zarabiać świetne pieniądze. I nawet nie musi patrzeć na te inne inwestycje po drugiej stronie oceanu. Więc przede wszystkim mieć świadomość tego, że żeby wiedzieć, co się robi, i wtedy naprawdę wszystko pójdzie dobrze.
Super. Gdyby ktoś z oglądających chciał dowiedzieć się więcej i doedukować, na przykład śledząc Ciebie, gdzie może to zrobić?
No na pewno zachęcam do zerknięcia na stronę girlsmoneyclub.pl. Oczywiście zapraszam nie tylko kobiety, zapraszam również mężczyzn. Zresztą wiem też, że wielu panów na stronę wchodzi i korzysta. Zapraszam do przesłuchania podcastu Girls Money Club, moich mediów społecznościowych. Często, w zasadzie chyba najczęściej polecam mojego Instagrama, tam jest mnóstwo treści, dorota.sierakowska, ale też nasz Instagram Girls Money Club, przecinane kropkami, więc zachęcam. Oczywiście też jest świetny newsletter. W każdy piątek podsumowuję tydzień w świecie mniejszych i większych pieniędzy, zazwyczaj tych nieco większych, więc też polecam ten newsletter, bo naprawdę jest tam duża doza wiedzy i fajnych polecajek.
Super, dziękujemy za to, że podzieliłaś się wiedzą. Dziękuję, że byliście z nami.
Dzięki wielkie.